chimpos amor Pana.
We thank you, brethren, for being prompt.
Dziękuję, braterstwo, za waszą punktualność.
We are looking forward to the discourse by brother Jerome Grun from France.
Za chwilę brat Jerome Grun z Francji podzieli się z nami wykładem. Zanim to nastąpi, zaśpiewamy pieśń pod numerem 32 pod jego skrzydłami. A w modlitwie poprowadzi nas brat Mark Davis z Los Angeles. Dziękuję bratu. Proszę o powstanie. Najdroższy, ukochańszy Panie, raz jeszcze przychodzimy przed Twój tron świętej łaski oddać chwałę i podziękowanie za Jezusa Chrystusa, za Twoją okazaną łaskę i miłosierdzie poprzez zesłanie Twojego Syna, który zarazem oddał swoje życie za nas i przez Niego mamy dostęp do Ciebie. Panie Boże, dziękujemy Ci za ten wspaniały przywilej bycia tutaj w społeczności z braćmi z różnych krajów świata, że możemy razem rozmawiać, razem spędzać czas. Prosimy Cię, Panie Boże, o dalsze kontynuacje Twojej opieki nad nami, Twoich błogosławieństw i pieczy nad nami. Prosimy Cię o to, abyśmy mogli wiernie kroczyć śladami naszego Mistrza. Teraz prosimy Cię, Panie, w tej chwili o błogosławieństwo na wykład, który będzie przedstawiał brat Grun. Prosimy Cię, abyśmy odpowiedniego odebrali i słowa, które do nas będą przemawiać, aby trafiły do naszych serc w jedności Jezusa Chrystusa. zanosimy naszą modlitwę, szczególnie za tymi, którzy nie mogli być wśród nas z powodu różnych sytuacji życiowych. Wierzymy, że śmierć i grzech wkrótce zostanie zniszczona, a Królestwo Twoje zostanie założone. Cierpliwie czekamy na ten wspaniały dzień, a o to wszystko prosimy Cię w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję, bracie Davis. 20 lat temu byłem gościem u brata Jeroma Gruna, łamiąc chleb, razem spędzając społeczności. Natomiast teraz zapraszam z tego miejsca brata Gruna, który będzie mówił wykład na temat naszej jedności w Chrystusie.
Drogo umiłowani w Panu, moja małżonka i ja cieszymy się, że możemy być z Wami na tej konwencji. Nasze spotkanie w Chrystusie. W Psalmie 133, wersety od 1 do 3 czytamy: Oto jako rzecz dobra i jako wdzięczna, gdy bracia zgodnie mieszkają. Jest jako olejek najwyborniejszy, wylany na głowę, ściekający na brodę Aaronową, ściekający aż i na podołek szat jego. Jako rosa Hermon, która zstępuje na góry syońskie. Albowiem tam daje Pan błogosławieństwo i żywot aż na wieki. Słowa te opowiadają o jedności rodziny dzieci Bożych. Psalmista podaje dwie ilustracje błogosławieństw wynikających z tejże jedności. Po pierwsze, jest to jak wyborny olejek używany przy poświęceniu najwyższego kapłana uświęcającego. Obfitość olejku pomazywania świadczy o wspaniałości, w jaką Pan błogosławi i uświęca swój lud poprzez ich wzajemną społeczność. Po drugie, ten psalm porównuje również jedność do odświeżającej rosy, jaka obficie spływała na górę Hermon oraz na Syjon. Góra Hermon, znajdująca się na północy Palestyny, pokryta jest śniegiem. Wilgoć wstępująca po jej stokach tworzy odżywiającą rosę, która nawadnia północną część kraju, a jeśli zaistnieją odpowiednie wiatry, często sięga również do Judei. W biblijnych czasach wysoko ceniono to zjawisko, przyczyniające się w znacznym stopniu do wzrostu owoców i innej roślinności podczas suchego lata. Rosa jest delikatna i orzeźwiająca. Te cechy obrazują boskie orzeźwienie, za pośrednictwem którego Pan daje życie i duchową żyzność, jak również błogosławieństwa. Wskazuje ona, że Bóg zsyła te cudowne dary na swoje dzieci, gdy trwają one we wspólnocie.
La descente de la rosée de l'Hermon sur Sion
Wstępowanie Rosy z Hermonu na Syjon jest równie cudowna jak braterska społeczność. Cud Bożej łaski. Taką właśnie społeczność Bóg chętnie błogosławi. W jasności twarzy królewskiej jest żywot, a łaska jego jest jako obłok z deszczem późnym, wiosennym. Przypowieści 16, rozdział 15, werset. Prorok Dawid ilustruje tę wspaniałą jedność ducha, jaka istniała między braterstwem z różnych narodów, przyrównując ją do cennego olejku, jaki był wylany na głowę Arona i spływał aż na podołek jego szaty. W drugim wersecie 133 psalmu nawiązuje do pomazania wprowadzającego Arona na urząd najwyższego kapłana. Obrazowało to pomazanie Jezusa Duchem Świętym podczas chrztu w Jordanie, o czym czytamy w Mateusza, 3 rozdział 16 i 17 werset. Ten olej poświęcenia, spływający aż na podołek szaty Arona, wskazuje, że członkowie ciała Chrystusowego są również zawarci w tym pomazaniu Jezusa, co oznacza, że otrzymują świętego ducha pomazania, stając się członkami jego mistycznego ciała poprzez chrzest ducha. W 1 Koryntian, 12 rozdział, 13 werset czytamy. Albowiem przez jednego ducha my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni. Bądź Żydowie, bądź Grekowie, bądź niewolnicy, bądź wolni, a wszyscy napojeni jesteśmy w jednego ducha. Jest to prawdą, pomimo tego, że należymy do różnych narodowości, że różnimy się w ciele, wszyscy jesteśmy członkami jednego narodu, jednego ludu. Chrzest Ducha Świętego dokonuje dwóch rzeczy. Pierwsza, tworzy ciało Chrystusowe poprzez łączenie poświęconych wierzących ze zmartwychwstałym i uwielbionym Mistrzem. Po drugie, wzmacnia jedność pomiędzy tymi wierzącymi. Opis tego duchowego ciała podany jest w wersecie 12. Wszystkie analogie pomiędzy ciałem duchowym a ludzkim znajdują się w wersecie 14 i następnych pierwszego listu do Koryntian 12 rozdziału. Dotykają one naszych serc i naszego życia. Sprawiają, że pokonujemy uprzedzenia rasowe i stajemy się szczerymi braćmi i siostrami. Posłuchajmy raz jeszcze psalmisty. Oto jako rzecz dobra i jako wdzięczna, gdy bracia zgodnie mieszkają. Gdy żyją w jedności serca i dążą do celu, jakim jest poznanie Chrystusa, i uczestnictwo w Jego Królestwie. Skutkiem pomazania Duchem Świętym jest coś więcej niż uczucie radości i pokoju. Duch Boga jest nam przekazywany poprzez Jego zapisane Słowo. Wpływ tego Słowa i zawartego w nim boskiego planu prowadzi nas do tej jedności ducha, czyniąc je synonimem prawdy. W ten sposób jesteśmy oświecani Słowem Prawdy. Dostrzegamy wolę Bożą w naszym życiu i doceniamy Jego plan błogosławienia wszystkich rodzajów ziemi. W ten sposób, w takim stopniu, w jakim wzrasta w nas Duch Święty, nie żyjemy już dla siebie, lecz dla Boga. Nasza jedność ducha to nie tylko jedność zrozumienia fundamentalnych doktryn planu Bożego wobec Kościoła i świata, lecz również jedność służby i współpracy jako słudzy pojednania. Pomazanie z Duchem Świętym ustanawia tę jedność. Płodzenie z Ducha rozpoczyna w nas nowe życie, życie nowego stworzenia. To pomazanie nadaje nam autorytet przez Boga i Jego Słowo. Stajemy się ambasadorami Chrystusa, współdziałającymi z Nim przy wykonywaniu planu wieków. Następnie naszej jedności z Nim dokonuje się obecnie pewne dzieło, które będzie trwało, aż zostaniemy uwielbieni z Chrystusem. Prorok Izajasz mówi w swoim proroctwie w 61 rozdziale od 1 do 3 wersetu o pomazaniu z Duchem i o celu tego pomazania. Nasz Pan zacytował to proroctwo i zastosował je do siebie. Jego wierni naśladowcy, ci, którzy zostali spłodzeni z Ducha, stają się członkami Jego ciała. To proroctwo jasno wskazuje, że jesteśmy pomazani do opowiadania dobrej nowiny cichym, do wiązania ran tym, którzy są skruszonego serca, zwiastowania pojmanym wyzwolenia i więźniom otworzenia ciemnicy, ogłoszenia tym, którzy są w niewoli grzechu, zmartwychwstania ze śmierci do wiecznotrwałego żywota i do ogłoszenia roku łaski Pańskiej. Musimy wiedzieć, że poselstwo wieku Ewangelii daje nam przywilej składania ofiary z Jezusem i dążenia do celu wysokiego powołania. Werset z Filipian 3 rozdziału 14 wersetu. Izajasz 61 rozdział 2 werset mówi również o dniu pomsty naszego Boga. Bóg okazuje łaskę wobec tych, którzy są Jego. Czasem objawia się to poprzez sąd nad ich ciemiężycielami. Zwróćmy uwagę, że jest dzień pomsty i przyjemny łaski. Chłosta jest szybka, można nawet powiedzieć, że nagła. Łaska zaś jest potężna i wieczna. O tym właśnie mówi psalm 35 werset. Wszyscy, którzy badają Biblię, którzy znają teraźniejszą prawdę, nie pomijają faktu, że to proroctwo zawiera też ogłaszanie wszystkich teraźniejszych prawd boskiego planu. Obejmuje również dzień pomsty Boga naszego. Musimy więc głosić Ewangelię według tej dokładnie podanej kolejności. czytamy w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale od wersetu 18 do 21. A głos ten myśmy słyszeli z nieba przyniesiony, będąc z nim na onej górze świętej. I mamy mocniejszą mowę prorocką, której pilnując jako świecy w ciemnym miejscu świecącej, dobrze czynicie, ażby dzień oświtnął i jutrzenka weszła w sercach waszych. Co najpierw wiedząc, iż żadne proroctwo Pisma nie jest własnego wykładu. Albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale od Ducha Świętego pędzeni będąc mówili święci Boże ludzie. Słowo zapisane w Starym Testamencie było mocniejsze dla tych, którzy na własne oczy widzieli, co zostało dokonane w życiu i dziełach Jezusa Chrystusa. Było to szczególnie prawdziwe w przypadku apostołów, którzy widzieli Jego chwałę i słyszeli głos z nieba ogłaszający, że Jezus Chrystus był Synem Bożym, potwierdzający w ten sposób, odnoszący się do Mesjasza proroctwa, wspomniane też przez apostoła Piotra. Objawienie Boże, potwierdzone przez apostołów, którzy byli Jego świadkami i porównane ze słowem prorockim, które się wypełniło i potwierdziło, trwa nieprzerwanie jako boskie światło dla Kościoła, wiedzącego, że ten duchowy pokarm jest przedmiotem szczególnej uwagi i łaski Pana i że został nam podany w czystej postaci, jak czytamy w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, 45 werset. Któryż wtedy jest sługa wierny i roztropny, którego postanowił Pan jego nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm na czas słuszny? Kościół jest w ten sposób jasno i dokładnie informowany, czego ma poszukiwać, i nie jest pozostawione w ciemności odnośnie której obecności naszego Pana. Konieczne więc jest życie bardzo blisko źródła prawdy, starając się, by Duch Boży nie był w nas zagaszony i aby nie został zastąpiony Duchem Świata. Oznacza to, że prawda, podstawa naszej jedności, nie może ulec zniekształceniu lub kompromisom. Niemożliwe jest, aby dwie osoby o odmiennych poglądach co do fundamentalnych prawd były w duchowej jedności. Prawda o boskim planie nadal mocno i pewnie stoi na fundamencie Słowa Bożego. Każdy dzień zbliża nas do końca, do czasu ucisku i do uwielbienia ostatnich członków ciała Chrystusowego, którzy jeszcze pozostają po tej stronie zasłony. Teraźniejsza prawda jest wspaniałym objawieniem dla Bożego ludu pod koniec obecnego wieku. Wielkie, fundamentalne prawdy biblijne zostały objawione przez Pana za pośrednictwem wiernego i mądrego sługi, abyśmy mogli je poznać. Naszym przywilejem jest zrozumienie pism i wspólne radowanie się w pokorze. Ochroni nas to przed zbłądzeniem na manowce. Aby utrzymać duchową równowagę, konieczne jest utrzymanie jedności ducha. Nie wolno zaniedbywać studiowania Słowa Bożego, lecz należy ciągle starać się zwiększyć swoje poznanie i zdobyć jaśniejsze zrozumienie prawdy. W związku z tym musimy wzrastać w łasce i znajomości. Wielkim błogosławieństwem jest możliwość badania proroctw biblijnych, mające na celu zrozumienie ich znaczenia. Wypełniające się proroctwa stają się teraz jaśniejsze i utrzymują nas w jedności ducha poprzez wzajemne zrozumienie i współdziałanie w prawdzie. Apostoł Jan ostrzega nas jednak, że musimy badać duchy, aby sprawdzić, czy są one z Boga, czy Bóg je posłał, czy przemawia przez nie Duch Boży. Ich nauki wykazują, czy jest w nich obecny Duch Boży, czy też nie. Niektóre z nich rozprzestrzeniają swoje błędy i uzasadniają swe nauki, korzystając ze słów tego wiernego i mądrego sługi. Pierwszy list Jana, 4:1. Konieczne jest więc, abyśmy potrafili sprawdzać te duchy, czy są z Boga. Dlatego musimy znać teraźniejszą prawdę i nie dawać się zwieść przez fałszywe myśli. Ogólnie mówiąc, to, że posiadamy ducha, okazane jest owocu wiary, bez którego nie mogą pojawić się dalsze owoce ducha. Wyznanie imienia Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Odkupiciela, jest widocznym znakiem ducha, jak napisał apostoł. Znakiem, że prawda nieustannie w nas mieszka, ponieważ dziełem ducha jest przynoszenie chwały Jezusowi Chrystusowi. Wyrażenie cały duch wasz i dusza i ciało zapisane w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5:23, wyjaśnione jest na 353 stronie 5 tomu. Słowa ciało, dusza i duch bardzo często są używane przenośnie w odniesieniu do Kościoła jako zbiorowości. Apostoł mówi na przykład: a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa zachowane. Należy rozumieć, że ta modlitwa odnosi się do Kościoła jako do całości, do wybranego Kościoła składającego się z członków, których imiona są zapisane w niebie. W maluczkim statku został zachowany prawdziwy duch. Ciało Kościoła można dzisiaj dostrzec pomimo konkolu, który stara się je ukryć i zadusić. Podobnie dusza, działalność, inteligencja, istota obdarzona uczuciem jest wszędzie widoczna, niosąc przed ludźmi sztandar, krzyż i okup. Inne zrozumienie słów apostoła nie jest możliwe. Ludzie mogą mieć różne zdania na ten temat zachowania ducha i duszy wspomnianych osób, ale wszyscy zgodzą się, że ich ciała nie zostały zachowane, lecz powróciły do prochu, tak samo jak ciała wszystkich innych. Poza tym słowa ciało, dusza i duch zostały użyte w liczbie pojedynczej, a nie mnogiej. W liście do Filipian, drugi rozdział od 1 do 5 wersetu czytamy: jeśli tedy macie jaką pociechę w Chrystusie, jeśli jaką uciechę miłości, jeśli jaką społeczność ducha, jeśli są jakie wnętrzności i zlitowania was, dopełnijcież wesela mojego, abyście jedno rozumieli, jednostajną miłość mając, będąc jednomyślni i jedno rozumiejący. Nic nie czyniąc spornie, albo przez próżną chwałę, ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych nad się. Nie upatrujcie każdy tylko, co jest jego, ale każdy też, co jest drugi. Tego wtedy bądźcie o sobie rozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie. Stabilność i jedność w bitwie. Oto dzieło, na jakie apostoł Paweł wskazał w tych wersetach świętym Filipii. Bez chrześcijańskiej jedności, bez szczerej pokory, samozaparcia, bez miłości i uczucia, nikt nigdy nie stanie się zwycięzcą. Jeśli napomnienie apostoła stworzy w nas szczere współczucie dla cierpień bliźnich, abyśmy im dodawali otuchy w miłości i duchu jedności, to będziemy złączeni, jednakowo myślący, w jednej całości, którą jest jedność umysłu i celu. Apostoł Paweł wylicza również pewne negatywne elementy, z jakimi musimy walczyć, w tym ducha sporu, po drugie próżną chwałę, po trzecie rywalizację, czwarte wywyższanie się, piąte świadomość klasy, szóste samolubstwo. Wynika z tego, że jeśli serce jest opanowane uprzedzeniami i nienawiścią, to nawet najlepsze leki są bezużyteczne. Takie serce nadal będzie podobne do kamienia. Tacy są właśnie niezaspokojeni wrogowie braterskiej wspólnoty. Takie są przeszkody jedności. Apostoł poleca nam więc rozwijanie owoców ducha i czynienie tego, co dobre, abyśmy mogli wchodzić w braterską wspólnotę ze sobą. Duch Boży zachęca nas do tego, byśmy byli ze sobą związani, z takim samym nastawieniem i uczuciem, jakie było w Jezusie Chrystusie. w pierwszym liście Piotra, w trzecim rozdziale od 8 do 12 wersetu czytamy: a na koniec wszyscy bądźcie jednomyślni, współcierpiący, doległości, braterstwo miłujący, miłosierni i dobrotliwi. Nie oddawając złego za złe, ani łajania za łajanie, lecz przeciwnym obyczajem dobrorzeczom, gdyż wiecie, iż na to powołani jesteście, abyście błogosławieństwo odziedziczyli. Albowiem kto chce żywot miłować i oglądać dni dobre, niech pohamuje języka swego od złego, a usta jego niech nie mówią zdrady. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre. Niech szuka pokoju i ściga go, albowiem oczy Pańskie otworzone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią złe rzeczy. Apostoł Piotr wylicza tutaj cechy, jakie musimy wykazywać, będąc chrześcijanami, w naszych działaniach i reakcjach, nawet wobec tych, którzy nam chcą zaszkodzić, lub tym, którzy rzeczywiście nam zaszkodzą. Złośliwe podejrzenia pojawiające się w nie do końca poświęconych sercach mogą przypisać samolubną motywację każdemu dobremu uczynkowi. Do zalecanego przez apostoła działania zachęca nas obietnica boskiego błogosławieństwa, nazwanego losem. Miłość taka, jaką okazywał Chrystus, jest kluczem do osiągnięcia głębokich i bliskich związków, które są wielkie i święte. Bez względu na doświadczenia, jakie w tym samym czasie przechodzimy. Oto słowa z pierwszego listu do Koryntian, pierwszy rozdział, 10 werset. A proszę was, bracia, przez imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście toż mówili wszyscy, a iżby nie było między wami rozerwania, ale abyście byli spojeni jednakim umysłem i jednakim zdaniem. Apostoł zwraca tutaj uwagę na fakt związany z boską prawdą. Wszyscy, którzy jej nauczając, muszą opowiadać i nauczać tych samych rzeczy, mając ten sam umysł. Wiemy, że Chrystus nie jest podzielony i że Ewangelia nie może sama sobie zaprzeczać. Jest poselstwem innym od wszystkich i harmonijnym boskim objawieniem. Apostoł jasno doradza nam w tym wersecie trzy rzeczy. Pierwsze, aby wszyscy mówili tym samym językiem, wyznawali te same prawdy i głosili to samo poselstwo łaski. Drugie, aby nie było podziałów. Nie ma bardziej nieodpowiedzialnego nastawienia niż spory wśród wierzących. Trzecie, abyśmy byli doskonale zjednoczeni w tym samym duchu. Taka jedność jest nie tylko oparta na harmonii myśli odnośnie doktryn, lecz również na jedności w wierze i miłości, jak również na posłuszeństwie Chrystusowi i teraźniejszej prawdzie. Cytujemy z reprintów Strona 4446. Wierzymy, że wszyscy, którzy mają odpowiednie pojęcie o teraźniejszej prawdzie, zdają sobie sprawę, że jest to rzeczywiście boski plan wieków. Wiedzą też, że przekracza on możliwości cielesnego człowieka tak bardzo, iż skonstruowanie takiej teorii byłoby w jego przypadku cudem. Największym cudem, o jakim kiedykolwiek słyszeliśmy. Jeśli jest to obecnie dostrzeżone nie dzięki człowiekowi, lecz Duchowi Świętemu, to właśnie ten Święty Duch powinien być postrzegany jako nauczyciel, nie zaś człowiek stanowiący instrument, przez który zostało to przekazane Kościołowi. Jedyne wyjaśnienie, jakie pasuje do obecnych warunków oraz do teraźniejszego jasnego blasku boskiego słowa i je wyjaśnia, zostało nam dane przez samego Mistrza. Zapewnił on, że przy swym wtórnym przyjściu da się poznać tym, którzy w owym czasie będą jego prawdziwymi, lojalnymi, wiernymi sługami. Zapewnił nas też, że nie przepaszę, że się przepaszę, będzie im służył, posadzi ich przy stole i przeniesie im ze skarbnic Bożej prawdy rzeczy nowe i stare. Łukasza, 12 rozdział, 37 werset. Jest to jedyne wyjaśnienie wspaniałego światła, jakie mlśni obecnie boski plan. Jedyne wyjaśnienie obfitości pokarmu danego wiernym Pańskim. Zaiste mają oni pokarm, o którym nie wie świat. Tylko ci, którzy zastanawiają się nad ważnością Słowa Pańskiego, którzy są karmieni Jego Duchem, którzy uznają Mistrza, Jego prowadzenie, jak również Jego opatrznościowe kierownictwo, będą gotowi do myślenia w jedności. Będą w stanie przynieść obfity owoc i otrzymać Królestwo. Filipian, 3 rozdział, 16 werset. Wszakże w tym, czegośmy doszli według jednego sznuru, postępujmy i jednoż rozumiejmy. Oznacza to, że jest jeden cel do osiągnięcia i że braterstwo jako cała społeczność powinni do niego dążyć. Różnorodność darów, jakie są wśród nas, zamiast utrudniać jedność, jest raczej warunkiem koniecznym dla formowania i udoskonalania duchowego ciała. Wszystkie dary ducha, pomimo swojej różnorodności, mają jedno źródło i jeden cel. Ta różnorodność poświadcza więc, że tym, co jest ich ukoronowaniem, co nadaje im prawdziwą wartość, co musi nas napełniać i co ma boskie właściwości, jest miłość. Musimy przyznać, że te dary, jakie otrzymaliśmy za darmo, są wyłącznie dziełem łaski. Uświęcają nas one, wywyższają, poświęcają w Bożej służbie. Dlatego każdy z nas musi cechować się pokorą, aby nikt nie przypisywał żadnej zasługi czy chwały samemu sobie. Otrzymaliśmy wielki przywilej wyjścia z ciemności i nauczenia się planu Bożego, przez który rozumiemy Pismo. Wszystko to zostało nam dane, abyśmy uczcili Pana i mogli świadczyć o tym wspaniałym świetle. Kiedy to czynimy, wzrasta w nas docenienie prawdy i jej uświęcający wpływ przemienia nas coraz bardziej na podobieństwo Chrystusa, co jest pragnieniem każdego z nas, którzy jesteśmy poświęceni Panu. Każdy z nas musi uczynić swoje powołanie i wybór pewnymi, ponieważ czas jest ograniczony i niewiele go już zostało na dokończenie biegu. Bądźmy więc uważni, wykorzystując każdą okazję do służenia Panu i braterstwu. Wiemy, że Pan nas będzie prowadził, jeśli jesteśmy wierni. Będziemy obfitowali tak w pokoju, jak i radości. Jednym ze źródeł radości dla ludu pańskiego jest wspólna społeczność i opowiadanie innym Ewangelii Królestwa. Niech każdy z nas wykorzystuje każdą napotkaną okazję do świadczenia o prawdzie, która zapewnia nam wielką radość i daje dowody prawdziwego duchowego życia. Działania w Pańskiej służbie zawsze były i nadal są jednym ze wspaniałych źródeł rozwoju nowego stworzenia. Przeczytajmy raz jeszcze słowa Psalmu 133, wersetu 3. Jako rosa Hermon, która zstępuje na góry syońskie, albowiem tam daje Pan błogosławieństwo i żywot aż na wieki. Tak, życie, chwała, cześć i nieśmiertelność to błogosławieństwa, jakie Pan zleje na tych, którzy są pokornego serca i ducha, którzy poddają się wpływowi Świętego Ducha i którzy na koniec staną się jednością ze wszystkimi świętymi. Niech pomazujący Duch staje się coraz bardziej widoczny w naszym codziennym życiu, szczególnie w naszym współdziałaniu z braterstwem w służbie Panu i prawdzie. Bądźmy zawsze wierni we wszystkim, co czynimy. Amen.